Dyskusyjny klub radiowy.
Adam Głaczyński, witam Państwa w dyskusyjnym klubie radiowym, w którym proponuję Państwu dzisiaj rozmowę o przyszłości edukacji akademickiej i perspektywach nauczania na poziomie szkolnictwa wyższego. Zazwyczaj tego typu dyskusja pojawia się na początku roku akademickiego, czy na przykład w chwilach, gdy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje zmiany, proponuje reformy systemów czy programów. Żadna z tych okoliczności, proszę Państwa, nie zachodzi, ale mam wrażenie, że moment jest ważny, albo już za chwilę będzie bardzo ważny. Przyspieszenie technologiczne, cywilizacyjne, rozwój sztucznej inteligencji, rozwój możliwości komunikacyjnych, wszystko to ma ogromny wpływ na jakość edukacji i poziom wykształcenia. Zastanówmy się zatem, w jakim momencie edukacja akademicka znajduje się, przed jakimi wyzwaniami stoi. Jakie szanse w nowej rzeczywistości ma Rzeszowski Ośrodek Akademicki? Proszę pozwolić, że przedstawię Państwu gości audycji. Zaproszenie do udziału w programie zechcieli przyjąć pan profesor Adam Reich, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dobry wieczór Państwu.
Pan profesor Andrzej Rozmus, rektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Dzień dobry.
Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobry wieczór Państwu.
Pan profesor Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan doktor Przemysław Niemczuk, prorektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Muszę się podzielić z panami takim obrazem, który bardzo często pojawia się przed moimi oczami, gdy zdarza mi się prowadzić zajęcia ze studentami. Żaden ze studentów nie wypuszcza z ręki smartfona bądź telefonu. Kontroluje niemal cały czas w czasie zajęć, co zdarzyło się na świecie albo w jego najbliższym otoczeniu. Co więcej, jak rozpoczynamy jakieś bardzo praktyczne ćwiczenie, to studenci pierwsze co robią, to sprawdzają w internecie, może za pomocą czatu, próbują jakby odpowiedzieć na to pytanie, które jakby zostało sformułowane, no właśnie kontrolując i przeszukując sieć. Nie spotkałem się z sytuacją, w której zadumaliby się na chwilę, tylko raczej próbują narzędziem się posługiwać. Nie wiem, czy zajęcia beznadziejne, czy
prowadzący. Uważa pan, że to negatywne, czy pozytywne, że szukają czegoś w tych swoich smartfonach?
Przyznaję, że dla mnie to jest trochę negatywne, bo oczekiwałbym jednak jakiegoś szukania w sobie.
A nie uważa pan, że jest tam pierwiastek ciekawości świata?
No ja tak nie uważam. Myślę sobie, że to jest raczej ułatwienie sobie życia i szybkie dotarcie do jakiegoś celu, które wykładowca wyznaczył, no i spełnienie jego może oczekiwań, a niekoniecznie zadania, które wykładowca postawił.
Ja będę trochę bronił młodych ludzi.
Bardzo proszę.
Ja uważam, że oczywiście w pewien sposób to, że młodzi ludzie, może nawet nie studenci, tylko jeszcze młodsi, jak to się dzisiaj kolokwialnie mówi, siedzą na smartfonach, jest w jakiś sposób, nie wiem, funkcją realizacji wolnego czasu, ale ja często tak sobie myślę, że jest to jednak jakiś element poszukiwania czegoś. My czytaliśmy książki, ponieważ nie mieliśmy smartfonów. Oni książek czytają mniej, ponieważ mają smartfony. I niektórzy uważają, że oni poszukują wiedzy w ten sposób, szukając czegoś tam i nawet docierają głębiej. Być może ich wiedza jest węższa, ale głębsza. Więc nie deprecjonujmy tego. To jest narzędzie. Taki jest ten świat.
Pan profesor strasznie łaskawy dla studentów.
Znaczy ja może się tak troszeczkę jakby nie chcę ani deprecjonować, ani się, że tak powiem, w jakiś sposób bardzo mocno emocjonować tym. Natomiast ja chcę podkreślić jedną rzecz. W dzisiejszych czasach my mamy to, czego kiedyś nie było, bo musieliśmy szukać tej wiedzy. Dzisiaj mamy praktycznie dostęp do informacji na wyciągnięcie ręki, właśnie w tym smartfonie, prawda? I teraz tutaj my jako, powiedzmy, wykładowcy, jako nauczyciele akademicy, jako, powiedzmy, osoby zarządzające uczelniami, troszeczkę musimy na to spojrzeć szerzej, tak? Musimy dostosować dzisiejszy model kształcenia, który po prostu dramatycznie się zmienia, bo do niedawna to przychodził profesor na wykład i on był tym guru, który, że tak powiem, miał coś do powiedzenia. A dzisiaj ci młodzi ludzie mają te smartfony, oni w zasadzie mają narzędzie, które im pozwala do tego, że mają większą wiedzę, bo wszystko są w stanie na bieżąco sprawdzić. I teraz nasza rola polega nie na tym, żebyśmy dzisiaj im jakby ex cathedra wykładali, co mają wiedzieć, co jest ważne, tylko żeby ich nauczyć, jak poszukiwać tej wiedzy i jak poszukiwać wiarygodnej wiedzy, bo to jest tak naprawdę, mi się wydaje, kwintesencja zagrożeń, które idą właśnie z tych smartfonów, czy z internetu, czy z jakichkolwiek portali społecznościowych, że często młodzież nie potrafi, czy młodzi ludzie nie potrafią zweryfikować, co jest prawdą, co jest do zweryfikowania, a co tak naprawdę jest pewnego rodzaju szumem informacyjnym, z którym oni mają do czynienia i nie potrafią z tego szumu wyłowić to, co jest istotne.
To jest zadanie profesora.
Na pewno też jest tak, jeżeli mogę w tym wątku, że współczesne uczelnie, wykładowcy walczą o uwagę studentów. I to jest walka bardzo trudna, dlatego że media społecznościowe oparte na algorytmach są niebywale ponętne. Bardzo trudno jest młodego człowieka od tych mediów społecznościowych odciąć, od smartfona w ogóle. I gdy przychodzi taki student na wykład, na ćwiczenia, to jego uwaga jest podzielona. I teraz wykładowca, mądry wykładowca, skonstatuje fakt, że po pierwsze jest mu bardzo trudno walczyć o tą uwagę i bardzo trudno walczyć z mechanizmem uzależnienia, nie bójmy się tego słowa, uzależnienia. Po drugie, musi na tyle atrakcyjnie sformułować swój przekaz, żeby jednak skoncentrował się student przynajmniej przez jakiś czas na treści wykładu, bo tak jak tutaj panowie rektorzy mówili, rozwiązania ex cathedra nie są zbyt skuteczne. Oczywiście są pomysły w wielu krajach na świecie, żeby w szkołach podstawowych zakazać smartfonów. W niektórych krajach to funkcjonuje. Ale nie wyobrażam sobie takich zakazów na poziomie szkoły wyższej. Lepiej jest i są takie metody dydaktyczne, które wykorzystują smartfony do poszczególnych ćwiczeń, zadań. Są aplikacje, są narzędzia dydaktyczne, które za pomocą smartfonu możemy wykorzystać w jakościowych zajęciach.
Ja myślę, że nie możemy podchodzić do problemu smartfonów biało-czarno. To nie jest tak, że to jest albo dobre, albo zło. Zależy od tego, do czego ta młodzież korzysta, czy wykorzystuje te telefony. Z jednej strony, o czym mówił pan rektor Koszelnik, to jest źródło poznania wiedzy, zresztą tutaj faktycznie pan rektor Rozmus tak samo. Trzeba pamiętać, że to jest ogromnie rozwinięte cywilizacyjnie, a zarazem poręczne narzędzie, ale z drugiej strony musimy też pamiętać, że to, co dzisiaj młodzież z telefonami robi, do czego wykorzystuje, już przybrało formę fonoholizmu. I tutaj mamy do czynienia z zupełnie innym zjawiskiem, kiedy młodzież w swoich zachowaniach, w swoich zainteresowaniach nie tylko szuka rozwiązań, ale po pierwsze znajduje tam wirtualne znajomości, przenosi tę swoją rzeczywistość w świat wirtualny. Tu jest problem tych mediów społecznościowych, które dzisiaj są tym właśnie paliwem dla kształtowania i rozwoju wśród młodzieży tego zjawiska fonoholizmu. W wielu krajach, o czym pan rektor mówił, jest także już prawnie określony, powiedzmy, cenzus pewien wiekowy na używanie nie tyle telefonów, co właśnie mediów społecznościowych, albo w ogóle, albo przy określonym, spełnionym cenzusu wiekowym pod kontrolą rodziców. Natomiast rzeczywiście tutaj, zwłaszcza w warunkach akademickich, myślę, że mamy do czynienia z młodzieżą już, która pewną świadomość używania telefonów powinna mieć. I to jest trochę nasza rola też. Do tego, żeby z jednej strony pokazywać młodzieży, że jest to znakomite narzędzie. Problem polega z kolei na tym, żeby to narzędzie nie zastąpiło ich kreatywnego myślenia. Bo w telefonach mamy także przecież sztuczną inteligencję, która zamiast powiedzmy, pobudzać młodego człowieka do tego, żeby znajdował rozwiązania, żeby w kreatywny sposób poszukiwał i dochodził do wniosków, to ona mu te wnioski albo konkretną drogę już wskazuje.
Panie rektorze, ja obawiam się, że właśnie ten aspekt w tej chwili przeważa. Wyobrażacie sobie, panowie, w tej chwili egzamin pisemny z możliwością korzystania z telefonu czy smartfona? Przecież jestem przekonany, że 80% egzaminowanych będzie po prostu posługiwać się rozmaitymi aplikacjami, czatami i tak dalej, i tak dalej.
No pewnie tak będzie, ale wtedy my zidentyfikujemy, bo czat na to samo pytanie prawdopodobnie udzieli każdemu takiej samej odpowiedzi. Na to przykłady już są. Znaczy, na pewno my musimy trochę się zmienić jako wykładowcy. Musimy trochę w inny sposób podejść do przekazywania wiedzy, bo to, o czym pan rektor Reich mówił, naszym zadaniem już pewnie będzie wskazywanie prawdziwej wiedzy, bo młody człowiek ma dostęp w wielu miejscach do różnych informacji na ten sam temat, inaczej niż w naszych czasach, gdy my mieliśmy książkę w bibliotece, a jedynym czasem źródłem było to, co zanotowaliśmy na wykładzie, więc pewnie będziemy musieli odchodzić od różnych technik dzisiaj stosowanych, jeżeli chodzi o kształcenie, i no jest to trudne, bo my jesteśmy ludźmi, którzy też w jakieś tory utarte weszli i musimy się zmieniać, i to się dzieje, bo ja widzę z dużym optymizmem, że jest wielu, i wcale nie młodych, bo młodym jest łatwiej, takich trochę młodych z wcześniejszą datą urodzenia nauczycieli akademickich, którzy szukają tych informacji, jak próbować tę wiedzę w sposób ciekawy dla studentów przekazać, bo też dla nas nie jest komfortowo, jeżeli my później w ankietach, a studenci wypełniają ankiety, czytamy o nas, że my trochę gdzieś tam nudno, trochę nie z trendem wykładamy.
Panie profesorze, no to powinienem może zadać inaczej pytanie. Czym dziś jest studiowanie i kim dzisiaj jest wykładowca akademicki?
Ale pan redaktor zadaje nam bardzo trudne pytania, dlatego że poziom ogólności tego pytania jest wysoki, bo przecież pamiętajmy, że my mówimy o rzeczywistości, w której mamy ponad 100 kierunków studiów albo tak. I więcej, i bardzo wiele z nich to są kierunki praktyczne. Jeżeli tak, to sztuczna inteligencja nie załatwi pewnych tematów związanych, nie wiem, z fizjoterapią, czy z pielęgniarstwem, czy z kierunkiem lekarskim, mimo tego, że będzie narzędziem użytecznym i będzie używane nawet w diagnostyce medycznej, to przecież ten wykładowca, który przekaże umiejętności praktyczne, a jeszcze te umiejętności będą w trakcie zajęć praktycznych przećwiczone, no nie będzie zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Są oczywiście obszary, szczególnie przy takim kształceniu akademickim, przy kierunkach studiów, no, gdzie ta wiedza książkowa, powiedzmy, jest, ma ten korpus wiedzy większy niż wiedza praktyczna, gdzie te zasoby wiedzy dostępnej, no, będą konkurencyjne do zasobów wiedzy wykładowcy, ale też pamiętajmy, że wykładowca też korzysta z tych
narzędzi sztucznej inteligencji. Ale panie profesorze, ja sobie wyobrażam taką sytuację, że wykład, który zawiera pewną podstawę w jakiejś dziedzinie, nie musi prowadzić profesor. Niech poświęci się badaniom, niech poświęci się rozmaitym zajęciom, które będą, że tak powiem, odkrywać świat. A może niech zastąpi go fantom. Możemy przecież wygenerować głos, obraz.
Idźmy dalej. Wykładowca jest fantomem, student też może być fantomem. Tak. Czyli w zasadzie dwa fantomy spotykają się na zajęciach.
Ale nie zapominajmy także o czymś, co jest od lat, od wieków znane i określane jako kultura akademicka. Sztuczna inteligencja nie pokaże studentowi nie powie o pewnych standardach, nie przekaże pewnych wartości. Wykładowca wychodzący na salę wykładową swoją postawą przekazuje te elementy kultury akademickiej poprzez swoją wykładnię, poprzez swoje postawy, zachowanie, interakcje ze studentami. Trzeba pamiętać, że wyższe wykształcenie to nie tylko wiedza czy umiejętność posługiwania się narzędziami, ale także pewne obycie, pewna umiejętność poruszania się także w społeczeństwie i umiejętność zachowania się w określonych sytuacjach. Te kompetencje miękkie, to są także przecież wartości, które nabierają w wymiarze kompetencji społecznych właśnie te zajęcia prowadzone przez człowieka, nie przez maszynę.
To pięknie brzmi, panie profesorze, chociaż wydaje mi się, że ten świat trochę odszedł.
Ale ja zwrócę uwagę na taką rzecz. My ostatnio rozmawiamy z przedsiębiorcami, którzy informują nas, czego oni jako pracodawcy naszych absolwentów oczekują od nich. I oni oczekują od nich właśnie tego, co przed chwilą tutaj kolega powiedział, tej trochę kultury, trochę tych kompetencji miękkich. My mówimy, że kompetencje twarde też są ważne, muszą tę wiedzę posiadać. Niemniej pracodawcy naprawdę oczekują tego typu postaw, których się no, nie da, powiedzmy, przeczytać w smartfonie i wypuścić w świat. Trzeba tego ćwiczenia nabyć także w trakcie tych kilku lat.
Ja jestem najbardziej sceptyczny w tym gronie. No pięknie.
Znaczy, ja chcę pokazać, że na przykład czas pandemii to był czas gwałtownego rozwoju wszelkich możliwości komunikacji na odległość. Tak? I owszem, wydawało się, że możemy to wszystko zrobić. Tak? Praktycznie student nie musi się ruszyć, może zostać w domu, a my będziemy na drugim końcu świata. Ale jednak po tych kilku latach, kiedy byliśmy w tym lockdownie, dzisiaj mamy szereg różnych problemów i nie zapominajmy, że człowiek pozostaje człowiekiem, tak? I mamy problemy zarówno psychiatryczne, tak dużo różnego rodzaju zaburzeń. Myśmy do tej pory jako lekarze w ogóle nie obserwowali. Dzisiaj wielu młodym ludziom jest bardzo ciężko odnaleźć się w takiej sferze właśnie na co dzień, tak? Oni gdzieś zostali wtłoczeni w pewnego rodzaju świat wirtualny, no bo tak naprawdę tego swojego kolegę widzą tylko przez pryzmat ekranu. No, czym on się różni od de facto jakiejś wygenerowanej, sztucznej fantoma? A z drugiej strony, ja chcę podkreślić, bo też nie chcę tak, żeby ta moja wypowiedź była bardzo negatywna w stosunku do tych wszystkich nowinek, to znaczy sztuczna inteligencja niewątpliwie jest potężnym narzędziem i uczelnie, i naukowcy, i badacze, i studenci, no nie mogą dzisiaj już obyć się bez tego narzędzia, bo jeżeli my zamkniemy oczy i powiemy, że tego nie ma, to tak naprawdę zostaniemy w tyle, a świat pędzi do przodu po prostu zawrotną prędkością i musimy tutaj o tym też pamiętać, że nasi absolwenci, nasi studenci muszą dogonić ten świat, który tak naprawdę jest dzisiaj bardzo bezwzględny pod względem właśnie wielu różnych, znaczy w wielu różnych aspektach.
No to ja jeszcze tylko zwrócę uwagę, że wiele uczelni ciągle prowadzi zajęcia niemal wyłącznie online. Certyfikuje i powoduje na przykład podnoszenie jakości kształcenia czy zdobycia jakichś umiejętności właśnie przez kursy online.
Powiedzmy od razu, że straszne. 100% studiów online to jest nielegalna praktyka w naszym kraju. Tak. Wynika to i z ustaw, i z rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jak wiemy, kształcenie online może obejmować do 50% punktów ECTS programu nauczania, jeżeli chodzi o profil praktyczny, i 75% punktów ECTS, jeżeli chodzi o profil akademicki. I tyle. Uczelnie, które kształcą w ten sposób, no nie tylko kształcą to, robią to poza prawem, ale robią krzywdę,
oszukują
i robią krzywdę studentom czy kandydatom na studia, dlatego że no jakby nasza dyskusja dotyczy walorów studiowania w dzisiejszych czasach. To jest bardzo ważne pytanie, bo my musimy kandydatom i nasze punkty rekrutacyjne to robią tłumaczyć i kandydatom i rodzicom, dlaczego warto studiować. My nie mamy dzisiaj pytań, czy ja znajdę pracę po tych studiach, tylko mam pytania, dlaczego ja mam studiować w ogóle? Przecież dzisiejszy rynek pracy, być może to jest rynek pracy, gdzie te kompetencje nabyte przez elektroniczne narzędzia wystarczą. Ale my, i tutaj się z przedmówcami jak najbardziej zgadzam, kształcimy jakby szerzej. I to, co jest walorem, to jest komunikacja interpersonalna, to jest ochrona też taka psychiczna, psychiatryczna młodego pokolenia i tych problemów, o których profesor Reich mówi, jest bardzo dużo. Statystyki są alarmujące i lawinowo wzrasta liczba osób, które mają problemy. My mamy na uczelni takie centrum, które powołaliśmy kilka lat temu, Akademickie Centrum Rozwoju Osobistego Wsparcia Psychologicznego, i powołaliśmy jako jednostkę, gdzie w indywidualnych przypadkach będzie pomagać. Teraz mamy po prostu tak dużo przypadków osób, którym musimy udzielić wsparcia, że to jest niebywały proces.
Potwierdzam, musieliśmy zwiększyć liczbę etatów psychologów dostępnych zarówno dla studentów, jak i nauczycieli akademickich. No i to jest jakiś znak czasu. Być może to też jest tak, że kiedyś wstydzono się tego typu pomocy, ale no, ta sytuacja ostatnich lat spowodowała właśnie brak relacji pomiędzy ludźmi. Ja podam przykład, może trochę humorystyczny. W trakcie juwenaliów przed 2 laty miałem informację, że pośród kilkudziesięciu tysięcy osób, które na koncercie się bawiły, było tylko 5 czy 6 problemów dyscyplinarnych, gdzie musiała reagować ochrona. Bardzo mało. I z jednej strony pozytywne, a z drugiej strony negatywne, bo młodzież nie szukała kontaktu nawet takiego jakiegoś negatywnego między sobą. To jest bardzo, bardzo dziwne. Więc każdy się zamyka w swojej skorupie. Ale jak mi ktoś powiedział, my widzimy, że to pokolenie covidowe gdzieś tam przepływa, ale pojawia się już to pokolenie, które oczywiście też było covidowym jako trochę młodsze dzieci, i oni już troszkę inaczej się zachowują. Po prostu no tak niektórzy mieli czas w swoim życiu, że tak się złożyło. A narzędzia te, które pozostały, typu kształcenie zdalne, jeżeli to jest w granicach prawa i rozsądku, to są przydatne, no bo my musimy wykorzystywać te narzędzia, które są. Nie możemy się zamknąć w skorupie, że kiedyś tak było, to było dobrze. Przepraszam, przyszło mi do głowy, nie możemy być być Kazimierzem Pawlakiem, który powiedział, że powymyślali tę mechanizację, bo siły w rękach nie mieli. Więc tak jest, tak jest. Świat się zmienia. Kiedyś kowal kuł konia, dzisiaj robi metaloplastykę.
Absolutnie nie można się obrażać na świat, który się zmienia. Ja tylko myślę, czy my nadążamy za tymi zmianami, czy reagujemy. No wyobrażam sobie, że wszyscy państwo, wszyscy panowie stoicie przed problemem. Za chwilę rekrutacja. Za chwilę trzeba czymś, nie chcę powiedzieć skusić, ale przekonać młodego człowieka, studiuj w naszej uczelni. Jakie macie dziś argumenty?
Znaczy argumentów mi się wydaje, że możemy znaleźć dłużej, i to też oczywiście zależy od kierunku, który wybierzemy. Natomiast czy my nadążamy? No pewnie trochę nie. To znaczy ja powiem tak, że pewnie student zawsze jest przed wykładowcą, ale też niestety tutaj trochę uderzę w nasze regulacje prawne, że my często musimy, czy też zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która rozpoczyna kształcenie na danym kierunku, musi znać całość kształcenia, czyli wszystkie sylabusy muszą być przygotowane na 5 lat do przodu. No ja powiem szczerze, jestem medykiem, 5 lat w medycynie to jest po prostu
kosmos,
prawda? Więc to, co było 5 lat temu, to już jest prehistoria, więc my de facto musimy dostosowywać nasze programy nauczania na bieżąco. I niestety ten obecny system troszeczkę jest pod tym względem, moim zdaniem, skostniały, że nie umożliwia aż takich jakby możliwości modyfikacji, ale no oczywiście staramy się tutaj dostosować do tego, co się dzieje na bieżąco w poszczególnych naukach i staramy się to kształcenie jak najbardziej uatrakcyjniać. I tutaj chcę podkreślić jeszcze ten wymiar praktyczny, to znaczy studia dzisiaj to nie jest wkuwanie na pamięć różnego rodzaju formułek. Dzisiaj tak naprawdę my musimy uczyć studentów rozwiązywania problemów, działania zespołowo, bo często gęsto jest tak, że ta umiejętność pracy w zespole też jest szalenie cenna i tego się nie da samemu wyuczyć.
Co więcej, pracodawcy oczekują. Naprawdę o tym mówią, że nasi absolwenci, nawet na tle ich kolegów z zagranicy, mają niezwykle wysoką wiedzę twardą. Oni znają się na tym, co robią, ale my staramy się ich zbudować trochę w kierunku tych kompetencji, o których pan rektor wspominał, szczególnie pracy zespołowej. Na uczelniach to nie jest proste dać grupie studentów do zrobienia wspólną pracę, bo jak w każdej grupie jest jeden lepszy, a inny gorszy. Więc żeby skończyć terminie, ci lepsi ciągną tego gorszego. Więc to wszystko musimy w jakiś sposób uporządkować i to się na naszych uczelniach dzieje i ja myślę, że jak tu siedzimy przedstawiciele czterech rzeszowskich uczelni, jeżeli popatrzymy na liczbę kandydatów na naszych uczelniach studentów, to na tle Polski my jesteśmy naprawdę zieloną wyspą i ta nasza praca, która u nas jest wykonywana przez wiele lat na Politechnice, na Uniwersytecie, na WSIZ-ie, na WSPiA, no jest pracą, która daje pewną satysfakcję, bo my też kształcimy dla rynku pracodawców. Mhm. To jest też nasze zadanie i my musimy z nimi rozmawiać i rozmawiamy, żebyśmy się my zmieniali, bo my, akademicy, mamy swoje pomysły, ale musimy je do tego otoczenia dostosowywać.
Jest kilka atutów, które mogą przyciągnąć studentów do uczelni. O niektórych z nich powiedzieliśmy, czyli możliwość komunikacji z drugim człowiekiem. To jest nie do przecenienia zaleta. Druga rzecz, no, wsparcie psychologiczne, które można uzyskać na uczelni. Trzecia rzecz, praktyczność kształcenia na wielu wymiarach rozumiana i w wielu wymiarach realizowana, chociażby poprzez udział praktyków w kształceniu, bo na naszych uczelniach, na WSIZ-ie mówię za swoją uczelnię, no, mamy ponad 200 praktyków zatrudnionych, prowadzących zajęcia, praktyków biznesu z firm, które prowadzą zajęcia. Jak pytamy później absolwentów, za co cenią studia, to właśnie zajęcia z praktykami.
No, ja myślę, że to jest w ogóle kierunek.
To jest
pracodawca
kierunek.
Bardzo, bardzo chciałby mieć gotowego pracownika, właśnie z doświadczeniem.
I jeszcze jedna rzecz, którą powiem jako atut, no jednak pieniądze. Bo okazuje się, że przy całej niewydolności systemu i dużych problemach z reformą systemu szkolnictwa wyższego, jednakowoż pieniądze na stypendia, chociażby stypendia rektora, są dla wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych. Ja kiedyś policzyłem, to dobry student, który no naprawdę stara się na studiach, chodzi na zajęcia, zalicza w terminie i ma całkiem niezłe oceny, no to no, miesięcznie ma całkiem niezłe uposażenie. U nas, u kolegów rektorów, nie wiem, jaka jest wysokość stypendium, ale u nas najwyższy poziom to jest 1600 zł stypendium rektora, więc to jest pokaźna suma, to też jest atut.
Panie doktorze.
Myślę, że trzeba też pamiętać o tym, że młodzi ludzie, którzy wybierają kierunek studiów, oni już orientują się troszeczkę pod kątem zawodowym. I to jest troszeczkę argument za zajęciami w murach uczelni, bo nie tylko to, że oni będą mieli kontakt z praktykami, których na co dzień by nie mieli, z osobami ze środowiska, o czym pan rektor mówił, społeczno-gospodarczego otoczenia, ale także przecież oni będą w tych salach zajęciowych poznawali swoich kolegów, koleżanki kolegów, którzy abstrahując już od względów społecznych, to przecież to będą ich przyszli koledzy zawodowi, bo skoro oni pracują, będą za chwilę tworzyli rynek. Więc myślę, że to jest też pewnego rodzaju kierunek, o czym mówimy, żeby w ramach zajęć z jednej strony kształtować te programy na ile się da stabilnie, bo panie profesorze, prawo się jeszcze dynamiczniej zmienia, więc tutaj stworzenie mechanizmu na 5 lat do przodu, pewnej trwałości treści może być też trudne i z kolei uczenie studenta na 5 roku rzeczy, które jak on był na pierwszym, a się zupełnie zmieniły, jest trudne, więc niemniej jednak myślę, że warto tutaj młodzieży przekazywać te możliwości, jakie uczelnie mają. Z jednej strony są to laboratoria i zajęcia praktyczne, w których zarówno gromadzimy, i coraz bogatsze są już nasze laboratoria, właśnie rzeszowskie, gdzie możemy studentom, każdy w ramach swoich prowadzonych kierunków, pokazywać znakomite urządzenia, w których później będą celowali swoje prace zawodowe. Te zajęcia praktyczne prowadzone są przez praktyków, co jest też znakomitą okazją do tego, żeby poznać jednak to środowisko z tego zaplecza praktycznego. Natomiast tutaj nie wiem, czy do końca możemy mówić o studiach wyłącznie o profilu zawodowym, bo trzeba pamiętać, że nie ma praktyki bez teorii, odwrotnie. Teoria kształtuje praktykę, więc zajęcia teoretyczne, które z każdego przedmiotu powinny mieć jakąś materię poznawczą, żeby zrozumieć szatę pojęciową danego obszaru, który przedmiot reguluje, jest też bardzo ważne. I nie możemy tylko i wyłącznie przechodzić formę studiów praktycznych, ale one powinny stanowić swoisty konglomerat i teorii, i praktyki, odpowiadający oczywiście na potrzeby rynku.
Panie rektorze, a nie obawia się pan, że niektóre kierunki, niektóre specjalizacje już za rok, nie za 5, ale za rok, za 2, znikną, nie będą potrzebne? No, mówimy, że sztuczna inteligencja zastąpi tak wiele profesji, tak wiele zawodów. No to może jest moment, żeby to już weryfikować.
Ja myślę, że życie nie znosi próżni. Jeżeli jakieś znikną z naszej, że tak powiem, puli oferty, bo nie będzie zapotrzebowania, to pojawią się kolejne. Ja praktycznie jako świeżo upieczony rektor obiecałem, że zmniejszymy liczbę kierunków, a ja przyznam się szczerze, z roku na rok my zwiększamy tą ofertę dydaktyczną. I praktycznie tutaj inwencja twórcza moich pracowników jest ogromna, tak? Ja wręcz muszę blokować, żeby nie tworzyli coś znowu dodatkowego, bo uważam, że też jest pewna wartość w tym, bo budowanie marki, to nie jest też tak, że my w jednym roku zrobimy taki kierunek, a za rok zrobimy inny, no bo też to wymaga pewnego rodzaju czasu, żeby to się wszystko dotarło. Natomiast ja bym się tego nie obawiał. To wręcz nawet jest korzystne, to co tutaj było przed chwilą powiedziane. Kiedyś kowal był jeden z podstawowych zawodów, czy młynarz, no dzisiaj, że tak powiem, tych zawodów aż takich nie mamy, ale mamy dziesiątki innych profesji, które są dzisiaj dużo bardziej potrzebne i myślę tak samo z kierunkami studiów.
A równocześnie myślę, że to będzie konkurencja dotycząca jakości. Weźmy taki zawód, jaki redaktor uprawia,
to ja myślę,
Adam
Łaczyński. Ja myślę, że taki zawód zniknie.
Dziennikarz. Przecież mamy już całkiem świeże próby zastąpienia dziennikarzy sztuczną inteligencją.
Absolutnie, panie profesorze, radiowcy mają
kłopot.
Nieudane
są to próby.
Bardzo nieudane. Jesteśmy w okresie ligowym. Przypomnę, że kiedyś zrobili próbę, żeby speaker był sztuczną inteligencją. Wiedza niesamowita co do komentowania tego, co się dzieje na boisku, ale wiecie państwo, czego zabrakło? Emocji.
Emocji, tak.
No, panowie profesorowie są bardzo łaskawi dla takiego fachu jak dziennikarstwo, ale szczerze rzecz ujmując, ja myślę, że naprawdę wiele zawodów może mieć poważne kłopoty. To będą małe grupy specjalistów. Pewnie super specjalistów, ale jednak małe grupy. Być może wiele uczelni będzie musiało zrezygnować albo rozszerzać ofertę. Ba, jeżeli myślę o medycynie i widzę, jak rozwija się teleporadnictwo, to myślę, że za chwilę jakby taka specjalność będzie musiała się pojawić. Na inne walory zawodu medycznego pewnie trzeba będzie zwrócić uwagę. A w inżynieriach?
To jest ewolucja. No, myślę, że w inżynierii może jest troszkę inaczej, ponieważ to jest moje zdanie prywatne. No, w inżynierii są kierunki studiów i zawody w pewien sposób specyficzne. Załóżmy, że jest zawód budowlany, prawda? Nie wyobrażam sobie, że może on być zastąpiony jakimś innym zawodem. Technologie stosowane w budownictwie będą się zmieniać i musimy kształcić tak, aby młodzi ludzie znali te technologie. Podobnie w elektrotechnice, podobnie w inżynierii materiałowej i tak dalej. Może będą jakieś niuanse, będą jakieś jakby zmiany, ale kiedyś budowano, buduje się dzisiaj, budować się będzie i w przyszłości. Mówi się wiele o tym, że informatycy mają kłopot, ponieważ sztuczna inteligencja koduje dzisiaj i ci programiści będą musieli się przebranżawiać. I pewnie tak będzie, bo kiedyś kształcono bardzo wielu programistów, bo potrzeba ich było. W tym momencie będą musieli informatycy trochę w innej specjalizacji się kształcić. My na przykład na informatyce zrobiliśmy specjalność związaną ze sztuczną inteligencją, bo ktoś musi te systemy karmić danymi. Więc po prostu ewolucja także w tym zakresie jest obserwowana. No i trzeba w jakiś sposób otoczenie obserwować i się do tego dostosowywać. W niektórych zawodach będzie łatwiej, w niektórych będzie trudniej. Ja nie wiem, gdybyśmy zrobili jakąś statystykę, jak kształcono 200 lat temu na Uniwersytecie Jagiellońskim, powiedzmy, jakie tam były kierunki. Nie znam się, przyznam szczerze, ale jak sądzę, to pewnie tak...
4-5,
może.
Medycyna, ale to, filozofia.
No, tak jest, ale ja 12 lat temu byłem dziekanem Wydziału Budownictwa, gdzie mieliśmy 3 kierunki. Dzisiaj mamy 7.
Wszystkie potrzebne.
Ale ja pociągnę ten wątek profesora Koszelnika, dlatego że wyjściem naszym w uczelniach jest po prostu implementacja nowych technologii w proces kształcenia, bo przecież to nie jest tak, że gdy mówimy o sztucznej inteligencji, to mówimy o tej generatywnej, nie wiem, ChatGPT na przykład, ale mówimy o wielu narzędziach zaimplementowanych w znane już narzędzia. Microsoft ma swoją sztuczną inteligencję w Office, w pakiecie Office. Cisco WebEx ma swoją sztuczną inteligencję w tych pakietach zdalnego nauczania, więc coraz więcej firm implementuje sztuczną inteligencję w swoje środowiska. Jeżeli mówimy o kształceniu inżynierów, inżynierzy też posługują się narzędziami już zaimplementowanymi z obszaru sztucznej inteligencji, więc to jest wyzwanie, żeby nauczyć tych narzędzi.
Ja myślę, że jeszcze jesteśmy świadkami jednej rzeczy, mianowicie każdy z zawodów, niezależnie od kierunku, jaki jest prowadzony, jest coraz bardziej bogatszy w zasoby treści i potrzeb. Każdy z zawodów staje się coraz bardziej hermetyczny i coraz bardziej wyspecjalizowany, a w ślad za tym idą i kierunki studiów. Stąd było 3, a jest 7, ponieważ mamy do czynienia z coraz bardziej wyspecjalizowanym obszarem zawodowym, bo im większe zaangażowanie studenta w ramach danego profilu studiów, tym się okazuje, że uniwersalne wykształcenia już w tym momencie, zwłaszcza w takich specjalistycznych branżach,
nie wystarczą.
Trzeba ich coraz bardziej dospecjalizowywać i temu musi odpowiadać szkolnictwo także.
No dobrze, a nie uważacie panowie, że idziemy jednak w jakąś, powiedziałbym, elitarność nauki? Wracamy trochę do tego, co kiedyś było znakiem wyższego wykształcenia. No wyobrażam sobie, że te wąskie specjalizacje to jest, nazwę to, dobro dla wąskiej grupy utalentowanych ludzi.
Zależy z jakiego punktu widzenia, no bo myślę, że jasne, kształcimy w pewnych zawodach, które z jednej strony są stabilne, a z drugiej strony gdzieś tam się próbują specjalizować na potrzeby jakiegoś specyficznego rynku, ale z drugiej strony... No,
lotnictwo przecież na uczelni pana profesora zawsze było elitarne, wąskie, przyjmowało się niewielu studentów.
Na pilotaż. A w tym roku na lotnictwo, znaczy w tym roku, na ten rok akademicki przyjęliśmy 300 osób, ponieważ w ramach tego kierunku jest kilka specjalności. Na pilotaż pójdzie około 20 osób z tych 300.
No właśnie.
Inni będą się zajmować mechaniką, awioniką i tak dalej, bo cały system lotnictwa, jeżeli o tym już mówimy, składa się z bardzo wielu elementów. Jest tylko dwóch ludzi, którzy siedzi za sterami samolotu, a setki ludzi musiało ten samolot wybudować i przygotować go do lotu. Więc tak jest może na tym przykładzie, także w innych zawodach. Gdzieś tam jest rzeczywiście forpoczta, którą się chwalimy. Jest chirurg naczyniowy, czy jakiś tam, nie wiem, panie rektorze, jaki to jest najwybitniejsza specjalizacja w medycynie.
Powiedzmy, że kardiochirurg,
ale jest i anestezjolog, który tam stoi w trakcie operacji, prawda? Jest i operator, który pomaga przy urządzeniach. Jest i inżynier, który pomaga przygotować urządzenie to do operacji w ramach usług medycznych. Więc pamiętajmy, że dzisiaj musimy się uzupełniać. Może rzeczywiście jest tak, że kiedyś, jeżeli ktoś się znał na informatyce, to potrafił obsługiwać komputer i wiedział, co tam w środku jest. A dzisiaj jest ktoś od hardware'u, jest ktoś od software'u i jest obsługujący urządzenie. Więc będziemy się uzupełniać. Będzie musiała być to grupa pewnych ludzi.
Ja też pokażę jakby na medycynie, że kiedyś kształciliśmy bardzo ogólnie lekarzy, później mamy specjalności, a dzisiaj czasami jest tak, że jeden chirurg się wyspecjalizuje w jednym zabiegu i jakby do niego będą ściągać pacjenci z całej Polski, tak? Czy z całej wręcz nawet można powiedzieć Europy, bo on jest najlepszy w tym jednym konkretnym
chirurg
zabiegu.
Chirurg prawej stopy albo jeszcze lewego drugiego palca.
No niestety tak może być, ale jest wybitny w tym, co robi i może zajmować się jednym paznokciem, a jak będzie tak naprawdę jedyny i niezastąpiony, to nic z tym nie stoi, jakby moim zdaniem sprzeczności z tym, że uczelnie mają z jednej strony trochę przygotować pewną bazę, ale potem pokazać te możliwości rozwoju, a jaki kierunek tego rozwoju zostanie przez studenta wybrany, to już jest absolutnie jego indywidualna decyzja.
Stąd też pamiętajmy, że mamy rynek studiów podyplomowych, studiów adresowanych do ludzi już z wykształceniem, którzy chcą gdzieś się tam w jakieś jeszcze wiedzę doposażyć i trochę skręcić w jakimś specyficznym kierunku i na wszystkich naszych uczelniach te studia funkcjonują i widzimy nawet w ostatnich latach zainteresowanie może nawet zwiększone studiami podyplomowymi.
A propos tego wątku elitarności, to ja miałem dzisiaj wielką przyjemność wypić kawę z absolwentką naszej uczelni, bo mamy taki projekt, że zapraszamy absolwentów do rektora i rozmawiamy sobie w luźnej atmosferze, jak przebiegły te studia, jak się ta zawodowa kariera rozwija. No i studentka powiedziała mi jedną rzecz, która chyba pasuje do naszej dyskusji, że ona rozpoczęła studia, jak były studia zdalne, czyli pandemia była. Później rozpoczęła już te studia stacjonarne, była na uczelni i dzisiaj najbardziej ceni ten fragment studiów i to, co dały studia poza dydaktyką i nauczaniem, czyli spotkanie w klubie akademickim, rozwój jakichś artystycznych talentów, pójście na koncert, spotkanie się na dyskotece ze znajomymi. Tego właśnie oczekuje albo potrzebuje młode pokolenie. To jest pewna elitarność.
Życie studenckie jest elitarne, to prawda. Tak było.
No, ale jest bardzo ważne, tak. Bo pamiętajmy, że studiowanie to jest oczywiście pozyskiwanie wiedzy, ale też cała otoczka wokół tego i tu wszyscy, myślę, się zgodzimy, że jest to pewnie nawet najpiękniejsza, najbardziej pamiętna część naszego życia. Stąd też my wszyscy inwestujemy i w infrastrukturę sportową, w infrastrukturę kulturalną.
Artystyczną.
Tak? A tutaj rektor zaraz zaprosi na pewno imprezę.
Tak, zapraszam. Inwenaria trochę może za późno, bo chyba bilety już wszystkie się...
To ja zaproszę na kulturalię. Ja jeszcze nie rozpoczęli sprzedaży,
ale... wspólnie, panie rektorze.
Tak jest.
Mamy tych wydarzeń. Znaczy, podział to może jest taki, że się podzieliły imprezy w tym sensie, że jedna jest w tym terminie, a inna w innym, ale pomiędzy nami podziału nie ma, ponieważ nam zależy na rozwoju Rzeszowskiego Ośrodka Akademickiego.
To bardzo dobrze, że pan profesor dłużej studentem będzie żył.
Bardzo dobrze, że o tym panowie mówicie, bo chciałbym, byśmy naszą dyskusję na puentę doprowadzili do rozmowy na temat Rzeszowskiego Ośrodka Akademickiego. Czy te wszystkie zmiany, które następują, czy też są w najbliższym horyzoncie, czy one będą sprzyjać rozwojowi Ośrodka Akademickiego Rzeszowskiego, czy też nie? Czy ci dobrze wykształceni młodzi ludzie mają szansę zostać tutaj i rozwijać swój talent, czy po prostu uwiedzeni możliwościami finansowymi, życiem w lepszych warunkach, no wybiorą jednak Dolinę Krzemową, a nie Dolinę Lotniczą.
Ja myślę, że większy potencjał jest u nas. Miasto Rzeszów jest miastem, które się bardzo dynamicznie rozwija i właśnie ten potencjał młodych ludzi jest naszym, moim zdaniem, jedną z największych zalet. Wiele dużych miast w Polsce, ale również i na świecie nie ma takiej dynamiki w tej chwili rozwoju jak nasz. Natomiast samo studiowanie w Rzeszowie, ja myślę, że należy do jednych z lepszych w Polsce. Jeżeli nie najlepszych, ale to już, że tak powiem, nie mi oceniać. Natomiast studiowanie naprawdę jest tutaj przyjemne. Wspomniane już były stypendia, my dostajemy naprawdę pokaźną zaszczyt gotówki, jeżeli chodzi o możliwości wsparcia młodych ludzi, ale ta infrastruktura też bardzo dynamicznie się rozwija i też zakres różnego rodzaju aktywności młodych ludzi, którzy oni mogą w czasie studiów tutaj realizować, jest szalenie duży. Także ja zachęcam do studiowania w Rzeszowie. Niewątpliwie jest to dzisiaj bardzo prężnie rozwijający się ośrodek akademicki.
Studiowanie w Rzeszowie i potem znalezienie satysfakcjonującej pracy tu.
W Rzeszowie z tego, co mamy informacje, firmy poszukują pracowników i płacą im przyzwoite pieniądze. Jak powiedział mi jeden z szefów rzeszowskiej dużej firmy, w Rzeszowie się zarabia po to, żeby sobie można było w Warszawie te pieniądze wydać. W drugą stronę nie zawsze to może działać, więc myślę, że tutaj ten potencjał jest i to, że my mamy tylu chętnych, to znaczy, że to do młodych ludzi dociera. Jasne, że możemy powiedzieć, że w Rzeszowie jest tańsze życie w trakcie studiów, bo tak jest. I to też należy brać pod uwagę i wielu młodych ludzi to pod uwagę bierze. Ale Rzeszów daje potencjał. Jesteśmy, myślę, że tutaj dumni z naszego miasta, z jego rozwoju. I podkreśla to każdy, kto do nas przyjedzie. Oczywiście nie popadajmy w jakiś tam samozachwyt, hura, optymizm i tak dalej. Musimy wszyscy pracować na rozwój naszych uczelni, naszego miasta, ale ta perspektywa tutaj jest i niezależnie od tego granica, wojna i tak dalej, my widzimy jako uczelnia kształcąca inżynierów ciągłe zapytania firm, które tutaj się rozbudowują, rozszerzają o zasoby pracowników właśnie w kadry inżynierskiej, które ja mam nawet obawy, że my temu nie jesteśmy w stanie sprostać. Nie jesteśmy temu w stanie sprostać.
Tak, Rzeszów jest fantastycznym miejscem do studiowania. Naszej uczelni studiuje dużo obcokrajowców. W tym momencie mamy tam chyba z 1500 osób z 50 krajów świata. I jak przyjeżdżają do Rzeszowa, są zaskoczeni urokiem miasta, jakością studiowania. Rzeszów jest miastem kompaktowym. Posiada wszystkie funkcje kultury wysokiej, czyli mamy filharmonię, mamy teatr, mamy świetną ofertę uczelni rzeszowskich.
Nawet kilka.
Mamy lotnisko, mamy rynek pracy rozbudowany, mamy przedstawiciel wielu firm o zasięgu globalnym, no i mamy bazę patriotów.
To ja jeszcze do tych superlatyw Rzeszowa dołożę jedną informację, mianowicie Rzeszów jest jednym w czołówce europejskiej miast, gdzie liczba studentów do liczby mieszkańców jest najwyższa. Nawet swego czasu byliśmy w ścisłej czołówce, więc mamy się.
A nawet na pierwszym miejscu. Kiedyś.
W Europie na pierwszym, na świecie na trzecim. Było swego czasu, tak. Więc naprawdę duma, o której pan rektor, o której panowie rektorzy mówią, jest nam naprawdę zasłużona. Natomiast pan redaktor pytał o to, czy zatrzymamy naszych młodych ludzi. Ja myślę, że jeżeli ich zatrzymamy w naszych uczelniach i tutaj podejmą zarówno swoje wykształcenie, kontakt z przyszłymi pracodawcami, kontakt z przyszłymi kolegami, a także no, nawet miłościami, powiedzmy, bo to jest ten piękny okres, w którym się różne rzeczy buduje, to ja myślę, że większość zdecydowana tej młodzieży pozostanie w Rzeszowie. Natomiast jeżeli okaże się, że ta młodzież, która będzie wyjeżdżała z Rzeszowa, to prawdopodobieństwo, że wróci, będzie zdecydowanie mniejsza niż to, że po zakończeniu naszych uczelni ona by wyjechała.
Czy panowie rektorzy wyobrażają sobie stworzenie jakiegoś jednego wspólnego frontu, powiedziałbym, akademickiego, występowanie razem na rozmaitych wydarzeniach, rekrutacjach i tak dalej?
My to mamy.
My to mamy już w przygotowaniu.
To niech to się przebije, tak bym powiedział.
Myślę, że w mediach to w pewnym momencie było, ponieważ podpisaliśmy takie porozumienie na rzecz promocji Rzeszowskiego Ośrodka Akademickiego. No może mogłoby to działać sprawniej, nie ukrywam, nie będziemy tutaj lukrować.
Wskazywać palcem.
Tak, nie będziemy lukrować. Niemniej z tego, co wiem, są plany, że na części targów od nowego roku akademickiego
warto występować,
że
razem.
Będziemy występować jako uczelnie rzeszowskie. Nie będziemy uniwersytet w lewym rogu, Politechnika w prawym, koledzy gdzieś tam jeszcze, tylko będziemy stali w jednym miejscu pod takim, nazwijmy to, namiotem rzeszowskim. Ten plan jest.
I powstaje strona Stadyń Rzeszów.
Tak, taka marka Stadyń Rzeszów ma być budowana. Nawet w trakcie naszych juwenaliów my będziemy ją promować.
Notabene mamy już też i nasze bluzy Stadyń Rzeszów, nie tylko jakby dla poszczególnych uczelni.
Ta zewnętrzność też jest manifestowana.
Absolutnie. Nie wzięliśmy ich ze sobą, bo byśmy tutaj słuchaczom rozdali.
Ale przyjmujemy tu informację, że być może musimy troszkę podkręcić naszych partnerów samorządowych, żebyśmy trochę może gdzieś tam intensywniej wyszli z promocją tego naszego porozumienia, bo my usiedliśmy, porozmawialiśmy, pewne warunki zostały określone, pewne rzeczy się dzieją, może tak trochę bardziej nie rynkowo, ale jak na pewno merytorycznie.
Proszę panów, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że do takiej dyskusji wrócimy, bo ta akademicka część edukacji w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie. Myślę, że nie tylko w Polsce i warto trzymać rękę na pulsie. Także
koniecznie.
Bądźcie panowie gotowi do kolejnych rozmów i dyskusji.
Czekamy na zaproszenie.
Pan profesor Adam Reich, dziękuję uprzejmie, rektor bardzo Uniwersytetu dziękuję. Rzeszowskiego. Pan profesor Andrzej Rozmus, rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Dziękuję bardzo. Pan profesor Piotr Koszelnik, rektor Politechniki Rzeszowskiej. Bardzo dziękuję. I pan doktor Przemysław Niemczuk, prorektor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. To był dyskusyjny klub radiowy. Kłania się państwu Adam Głaczyński.
Dyskusyjny klub radiowy.